Techlove. Z miłości do technologii.
Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Techlove. Usłyszycie nas pierwotnie w inny trochę dzień niż zazwyczaj, ponieważ zazwyczaj robiliśmy nagranie w czwartek, publikację odcinka w piątek. Bardzo dużo polskich podcastów technologicznych robi bardzo podobnie, czyli publikuje się w piątek. A nam wyszło, że chyba nam w ogóle wygodnie będzie nagrywać w poniedziałek, publikować we wtorek albo w środę. Więc to jest ten pierwszy odcinek, który będzie publikowany w nowym terminie. Cześć Maciek, cześć Marcel.
Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Jak pogoda w Warszawie?
Pogoda w Warszawie od jutra ma być bardzo ładna, a święta mają w ogóle być petardą, 20 kilka stopni. Właśnie chyba u was podobnie
we Wrocławiu. We Wrocławiu 24 stopnie, dzisiaj jeszcze było chłodno, bo jeszcze było dzisiaj z dniem poniżej 10, mi się wydaje.
To tak samo, to samo jest w Warszawie. Pewnie w Karolinie Północnej najcieplej i tak, i tak.
Ja nawet nie wiem, jaka jest temperatura, ale rano jak piłem kawę na ogrodzie w piżamie, to było dość ciepło.
Okej, okay. Przebił nas, więc spokojnie. Ja mam dzisiaj kilka tematów. Nie wiem, czy będzie to odcinek długi, czy krótki, bo potencjał może być różny, ale mam tutaj taki pierwszy temat zapisany, którego ja go wpisałem, a potem ktoś zmodyfikował tytuł tego tematu. A temat brzmi Apple Vision Pro po. Ja chyba wpisałem miesiącu, a ktoś poprawi po dwóch miesiącach, albo ja wpisałem od razu po dwóch miesiącach. Maciek, czy ty używasz Apple Vision Pro na co dzień?
Znaczy ostatnio też jest tak, że jestem bardzo zapracowany i nie mam czasu, żeby tam tak siedzieć i sobie odkrywać, no ale myślę, że kilka razy.
Czyli do pracy go nie używasz?
Do pracy go nie używam, ale to już mówiłem chyba już wiele razy, nie? Że nie mogę okay. go do pracy użyć za bardzo, bo...
No bo masz specyficzną pracę.
Bo mam specyficzną pracę i jestem wycięty z sieci, jeśli chodzi o mojego Maca firmowego, więc nawet mi AirPlay nie działa na firmowym Macu. Bo tam są, jakby od razu wpadam w VPN-a, nie? Więc nie mogę z tego korzystać w pracy, no ale po pracy no, zakładam sobie tam raz, powiedzmy co kilka dni sobie założę, coś tam popatrzę, co jest nowego. Dlatego też, że w ostatnich dniach też dużo siedzę po pracy i pracuję.
Okej, okay. A dobra, to, ale mówisz, że sprawdza, czy coś jest nowego. Czy ta scena deweloperska Apple Vision Pro żyje? Czy tam się pojawiają nowe rzeczy? Czy to trochę ucichło?
Co jakiś czas coś się pojawia nowego, co tam należałoby sprawdzić. Teraz chyba dzisiaj albo na dniach, ostatnich dniach, dzisiaj to jeszcze widziałem, że był też taki wątek rozbudowany na Reddicie odnośnie połączenia Apple Vision z Steam VR-em. Czyli, że jak masz peceta z Nvidią, to możesz gierki streamować tak jak do tych innych headsetów. Już jakiś soft powstał okay. na to i tam widziałem, że się podniecali tym, że można rozdzielczość chyba po tam 3000 pikseli na każde oko przekazać. W ogóle jest cały wątek, co należy zrobić z routerami, jakie kanały wybrać najlepsze do Wi-Fi, jaki tam zrobić speed test, żeby dobrać ten optymalny kanał do tego. Tam no jest naprawdę... Trzeba się jeszcze doktoryzować z tego, nie? Żeby to uruchomić w takiej pełnej jakości i przy jak najmniejszej ilości opóźnień. Ale no, jest to ciekawy wątek, nie? Chciałbym sprawdzić, nie mam niestety peceta. Zacząłem myśleć, może powinienem mieć. Bo to też właśnie w tych wszystkich teraz tematach, czy AI-owych, czy no to jednak Nvidia tutaj bardzo dużo. Aha, i właśnie, bo też była konferencja Nvidia chyba w zeszłym tygodniu.
Była.
I powiedzieli a propos Apple Vision, że będą wprowadzali taką usługę chmurową na takiej zasadzie jak to jest ten GeForce Now, które będzie pozwalało deweloperom streamować jakby te światy takie VR-owe po prostu z tych lokalnych serwerów, tak? No bo w Apple Vision jakby też mamy ograniczoną pojemność tego storage'u czy tam pamięci RAM, a oni wymyślili właśnie taki znaczy pokazali jakąś taką zajawkę, że właśnie, że będzie można w formie streamingu, tak chyba coś jak na takiej zasadzie jak ten Microsoft Flight Simulator, tak? On też tam te wszystkie podczas lotu doczytuje te widoki, nie?
No wiesz co, tego akurat nie widziałem, jakoś mi to umknęło. Chyba nie patrzyłem szczególnie na to, na Apple Vision Pro na tej konferencji. Na pewno powiedzieli o tych robotach, że będą niedługo roboty takie człekokształtne z ich AI-em wbudowanym, więc...
Tak, to też widziałem.
W ogóle to była ciekawa konferencja, bo oni fajnie ją zaczęli, bo pokazali wszystkie te branże, które właśnie ich karty graficzne zmieniają, tak? Czyli jakąś tam medycynę, że tutaj wszędzie właśnie ten AI pracuje nad nowymi lekami, tutaj właśnie, że jakieś kwestie tej grafiki, tak? Tworzenia, rozpoznawania obrazów, rozpoznawania głosu i tak fajnie było właśnie te wszystkie zastosowania i na końcu było takie powiedziane, jestem AI, nie?
No powiem ci, że wiesz, Nvidia, która faktycznie była znana tylko z tego, że produkuje karty graficzne, a w sumie procesory kart graficznych, nagle się okazuje, że jest najbardziej jedną z najlepiej wycenianych firm na świecie powoli i tam naprawdę w tym AI odnaleźli doskonale swoje miejsce.
I wszyscy od niej to kupują, bo potrzebują tych kart profesjonalnie.
Potrzebują,
nie?
Tych. Tak. No i oczywiście mają swoje centra baz danych, centra przetwarzania, gdzie sprzedają ten swój czas procesora pod wszystkie te usługi tego właśnie tych dużych modeli językowych, czy tam dużych modeli tworzących obrazki, filmy. Więc faktycznie Nvidia tutaj i chyba na razie, wiesz, w ogóle nie widać konkurencji tutaj za bardzo.
A ja w ogóle też zrobiłem, oglądając tą konferencję, zrobiłem taki eksperyment, że kupiłem akcję Nvidia tam, no tam jakieś za $100 sobie kupiłem, tak, żeby zobaczyć, co będzie następnego dnia, nie?
I kupuj w górce.
I trzeba cały czas chyba dokupywać, bo one w ciągu dnia skoczyły 8%.
No, ale pytanie, gdzie tam jest koniec tych akcji? Ja myślę, że jak wszyscy już o tym tak głośno mówią, to zaraz będzie...
Tak, zaraz,
to jednak jest,
zaraz
jesteś...
pańka i potem będzie jak
ja
z Teslą.
Ja się spodziewam, słuchajcie, drastycznej korekty tak. Tutaj, bo a propos właśnie, Maciek, powiedziałeś o Tesli, no Tesla brutalnie minus 33% w tym roku, więc gdzieś tam zawsze jakaś korekta będzie, natomiast Norbert, ty, odnośnie sceny deweloperskiej jeszcze w Apple Vision, ja gdzieś tam śledzę cały czas, bo ewidentnie ten hype się skończył i jesteśmy teraz na takim etapie zrównoważonego wzrostu i widziałem na Twitterze świetne aplikacje pokazywane przez studentów medycyny, którzy pokazywali na przykład jak się uczyli o organach, o sercu i było serce pokazane w przestrzeni, które można było tam w obracać, zbliżyć, wejść do środka, wyjść, przepływy, jak to wygląda. I ten chłopak, który to wrzucił, chyba odpisał, będziemy się uczyć medycyny od teraz tak i od tego już nie ma powrotu.
Nie trzeba będzie kroić żab, nie?
No to wiesz, krojenie pewnie gdzieś tam będzie potrzebne ciągle, żeby chociażby manualne zdolności budować. Choć z drugiej strony, pamiętam, byłem jakoś rok temu, chyba dokładnie rok temu, na pokazie takiego robota do operacji medycznych. Byłem z Pawłem Pilarczykiem. Już nie pamiętam, co to był za robot. Czy to był Da Vinci, czy jego konkurencja. Wiem, że posadzono nas przed tym robotem medycznym. Dano nam do ręki te wszystkie urządzenia, wiesz, te takie, no te joysticki do obsługi tego robota. I zdalnie mogliśmy, zdalnie w sumie, mogliśmy zrobić operację akurat chyba na bananie. Robiliśmy tą operację, wiesz, tam szyć banana czy coś. Niesamowite to jest to, że nawet ja będąc jakimś tam laikiem, dosłownie po pół godzinie potrafiłem bardzo precyzyjnie operować i te roboty, wiesz, one doskonale kompensują twoją rękę, nie pozwalają, żeby ci tam coś drgnęło albo coś, bo wiesz, wycinają wszystkie ruchy niepotrzebne, więc to też jest niesamowite, więc może faktycznie za jakiś czas ta medycyna się mocno zmieni dzięki AI, dzięki właśnie Apple Vision Pro i teraz wyobrażam sobie kogoś takiego, kto tam siedzi w Apple Vision Pro i operuje kogoś zdalnie, bo ma jakieś oprócz tego jeszcze manipulatory.
A to ja mam do Maćka w takim razie jeszcze jedno pytanie. Korzystając, że tak powiem, z okazji, powiedz mi, czy ty, Maciek, po 2 miesiącach uważasz, że było warto kupić Apple Vision Pro, czy jakby żałujesz, nie żałujesz, uważasz, że to był fajny zakup, jak to czytasz?
Znaczy tak, no jeśli chodzi, nie, na pewno nie żałuję, no bo uważam, że jest to fajny sprzęt i uważam, że warto go mieć, nawet chociażby z tego względu, żeby odkrywać te wszystkie nowości. Czy jest to sprzęt, który ma 100% swojej użyteczności dzisiaj? No nie, no jest to sprzęt, który widać, że jeszcze ma teraz sporo do nadrobienia. Ja się nie mogę doczekać bardzo testowania tych nowych bet, które wyjdą gdzieś tam na Dabdabie w czerwcu i zobaczymy, nie? Z czym to jeszcze będzie się jadło, nie? No jakby nie zanoszę się ku temu, że nie wiem, że stwierdzam, że jest to niepotrzebne i że nie korzystam z tego i na pewno korzystam z tego częściej niż z iPada.
O, to bardzo ciekawe stwierdzenie.
Uważam, że jest to o wiele przydatniejsze niż iPad, jak dla mnie. No bo dla iPada ja nie mam miejsca, nie? Dla iPada jest tak, że ja to pracuję z domu w większości, no to wygląda tak, że albo mam komputer gdzieś przed sobą na biurku, albo mam telefon w ręku. A iPad jest takim właściwie, nie wiem, jak mi się telefon rozładuje i siedzi na ładowarce czy coś takiego, tak? No to wtedy biorę iPada do ręki i tyle, nie? Więc
oglądałeś
to teraz wolę wziąć po prostu Apple Vision na głowę niż iPada do ręki.
Czyli konferencję Apple Vision oglądałeś na konferencję Nvidia oglądałeś tak. Na Apple Vision?
Oczywiście.
No pięknie. No pięknie. Ja jestem bardzo ciekaw, czy jak będzie Dabdab, to czy będzie jakiś taki stream przeznaczony specjalnie pod Apple Vision Pro. Ja bym się tego spodziewał, że oni dadzą jakąś taką imersję, specjalny stream, że będziesz mógł być prawie na scenie z Timem Cookiem albo kimś tam innym i że, no bo aż sobie nie wyobrażam, żeby tego nie zrobili. Bo wiesz, no kurczę, kto jak nie oni mogą pokazać nowe możliwości oglądania takich konferencji, nowe możliwości przeżywania takich wydarzeń? Kto jak nie oni? No jeżeli oni tego nie pokażą, to tak jakby no, sami nie wierzyli w swój sprzęt. No to jest dla mnie absolutnie naturalne, że powinniśmy zobaczyć specjalną wersję streamu pod Apple Vision Pro. Nawet po to, żeby wynagrodzić choć odrobinę tych wszystkich ludzi, którzy to kupili.
Masz rację, znaczy uważam, no na pewno byłoby to ciekawe. No ciekawy jestem też, jak to z możliwościami technicznymi, nie? Przetwarzania tego, żeby to wysłać w takim formacie. No ale czy ja wiem, no. Nie, no masz rację, no myślę, że jest to możliwe bardzo. Ale czy uznają, że jest na tyle dużo ludzi to kupiło, że warto?
Wiesz co, to nawet nie chodzi, czy wiesz, ja uważam, że gdyby to kupiło 100 osób, to już warto, no bo pokazuje ci, wiesz, pokazujemy nową generację urządzenia, komputer przestrzenny.
Tak, tylko że
sami nie robimy kontentu pod to.
Racja.
Powiem ci tak, Norbert, ja uważam, że absolutnie jest potencjał na to, co ty mówisz, a to dlatego, że Apple odchodzi od konferencji live.
Tak.
I większość ich jest tych już nagrywanych wcześniej, więc
dokładnie
potencjał
tak.
Na to, żeby zrobić jakąś imersyjną wersję tego jest. Pytanie tylko, czy jeżeli sam keynote byłby skupiony mocno wokół Vision Pro, to czy to nie będzie, że tak powiem, wartością samą przez się. Natomiast no jakby nie wydaje mi się, że to są problemy techniczne, bo tak jak mówię, to nie jest live, żeby musiał Tim Cook stać na green screenie i mieć 8 kamer dookoła, żeby wiesz, chodzić ci po pokoju i opowiadać, tylko że my mamy naprawdę filmik na YouTubie wrzucony live tak naprawdę.
Tak, to wystarczy, że wydadzą na to aplikację, która jeszcze ci, nie wiem, umieści w tym ich teatrze, tak, Steve'a Jobsa i...
Dokładnie.
Znaczy ja bym najbardziej chciał zobaczyć Tima Cooka chodzącego po moim pokoju, który włącza planszę i pokazuje mi różne rzeczy, które się tam pokazują. Ja uważam, że to jest wartość taka fajna, a nie filmik 3D, który można obejrzeć sobie na jakichś tam każdych goglach. Ale to taka pieśń przyszłości. Zobaczymy. Niedługo już.
To skoro jesteśmy przy Dabdab WWDC, to dużo informacji jest, znaczy w sumie coraz więcej informacji jest o iOSie 18. Podobno iOS 18 ma być ogromną zmianą w stosunku do tego, co widzieliśmy teraz, że to ma być największa zmiana od iOS 7, więc no to, że tutaj się szykuje bardzo dużo zmian. Dzisiaj śmiałem, bo wyciekły informacje, że takie no absolutny game changer, że będzie można zostawić, dowolnie rozlokować ikonki aplikacji na ekranie, czyli zostawić puste miejsce sobie. Więc jeżeli to będą takie zmiany, no to naprawdę
ale
game changer.
Ale z tych miejsca, bo się przed zastanawiałem nad tym pod takim kątem.
Nie, ja sobie
żartuję. Czy mi nam to jest potrzebne, nie? Bo...
Nie, no to jest trochę chyba ironia, no Roberta. Okay.
Nie, no ja ironizuję, ja bardzo ironizuję w tym momencie. To jest absolutny bullshit. No to jest taka zmiana, której nikt nie która do niczego nie jest potrzebna, a jeżeli miałaby być, to powinna być w iOS 1.
To znaczy, wiecie co, takie zmiany to powinny być wprowadzane release notesem, a nie ogłaszane jako zmiana po prostu. To prędzej tak. Natomiast słuchajcie, jakbyśmy sobie poanalizowali trochę tą całą sytuację. Ja pamiętam premierę iPhone'a we wrześniu, jak żeśmy nagrywali i rozmawialiśmy o tych iPhone'ach. Czy tam w październiku i ja byłem jednym z tych najbardziej takich, że tak powiem, oburzony i mówiłem o tym, że iPhone jest nudny. Ja uważam, że progres w hardware'ze jest niewielki do osiągnięcia w telefonach. Będziemy mieli coraz to więcej aparatów albo lepsze aparaty, lepszy low light, szybsze procesory, jaśniejsze ekrany. To są tak tego typu zmiany, może lidary, natomiast potencjał jest w softcie, zawsze był. I nudność iPhone'a bardzo mocno w mojej ocenie zależy od po prostu takiego troszeczkę traktowania softu po macoszemu. Ja nie twierdzę, że tylko Apple ma z tym problem, bo uważam, że Google z Androidem też ma podobne, zmierzy się z podobnymi wyzwaniami, ale rozmawialiśmy w międzyczasie, nagrywając Techlaf, o na przykład takich feature'ach, jak Samsung ma, że potrafi dzwoniąc na infolinię podawać od razu, jaki numer mam nacisnąć, żeby się połączyć z konsultantem, że podaje mi to menu, które oni mówią, od razu jest wydrukowane, ja mogę to przeklikać. Mówiliśmy o rozwiązaniach związanych z tłumaczeniem rozmowy telefonicznej w locie z języka na język i jakby wszyscy funkcjonujemy w tej nowej rzeczywistości machine learningowej, GPT i tak dalej i żal by było, jak to by było takie ogromne missed opportunity, gdyby iOS 18 nie zahaczył się jakkolwiek o całą rewolucję machine learningową, która jest, bo o ile Apple sobie czasami pozwala na to, żeby pewne rzeczy wprowadzać później, o tyle w przypadku tego, co się dzieje i jak szybka jest adaptacja ludzi, całego społeczeństwa do korzystania ze wszystkich rozwiązań machine learningowych typu GPT, Midjourney, DALL-E, to jeżeli oni z tego nie zrobią, będą w tyle i to może być coś, co jest nie do nadrobienia w przyszłości.
No o tym się też dużo mówi, że będzie ta rewolucja, że tutaj się pojawi jednak coś takiego właśnie z machine learning, czyli właśnie jakaś sztuczna inteligencja, że może Siri uzyska nową świadomość, no to na pewno byłoby pewnie przez wszystkich mile widziane, no bo faktycznie Siri obecnie jest głupiutka, jak na obecne standardy asystentów różnych i myślę, że kto, ale Apple jako najbogatsza firma na świecie, no to kto ma zrobić to dobrze? No to tylko oni. Przecież oni mogliby sobie kupić w sumie dowolną firmę, która robi takie rzeczy i po prostu zrobić to dobrze. Więc
czy wiesz co, Norbert, z tego co wiem, to oni tego kupili nie robią, 23 firmy związane z AI-em i z machine learningiem. 23 albo 32 firmy w jakimś ostatnim okresie.
Chcę zobaczyć efekty tych wydanych pieniędzy, bo ja kupuję od nich iPhony co roku regularnie, kupuję od nich komputery, kupuję od nich iPady i słuchawki i chciałbym zobaczyć, że moje pieniądze idą na coś innego niż dywidendy dla akcjonariuszy. Czyli chciałbym zobaczyć, że naprawdę coś robią, a ostatnio, no te ostatnie, wiecie, ostatnie 3 lata u Apple, jeżeli chodzi o mobilne rzeczy, bo oczywiście nie mówię o komputerach, tam mamy procesory M1, M2, M3, tam się od groma wydarzyło od bardzo dobrych rzeczy.
Tak.
O tyle w tych mobilnych aspektach, czyli iPhone, głównie mówię iPhone, czyli ich produkt, który odpowiada za chyba 60% wszystkich zysków, no to jest coś, co od 3 lat no absolutnie leży odłogiem. Tam są minimalne zmiany w sprzęcie. Okej, teraz doszło USB-C, ale to wymuszone trochę. Małe zmiany w oprogramowaniu, więc faktycznie ja naprawdę czekam na ten iOS 18 jak na zbawienie, na to, że to coś będzie coś innego, coś nowego, że w końcu będę mógł poczuć tutaj znowu powiew nowości i świeżości.
Przestań wymieniać i wymień za 3 lata, zobacz, jaki już miał powiew.
Bo to, no to tak, ale
ja potem kiedyś, ja właśnie.
Tak, oczywiście, ale ja w nich inwestuję, żeby oni to zrobili jednak coś.
Wiesz co, Maciek, ja mimo wszystko się trochę nie zgadzam, bo mieliśmy dużo skoków iPhone'owych, zmian, które były w przeszłości, które robiły drastyczną zmianę. 3GS na 4 i Retina Display, duża zmiana. Przejście z 4S na 5, nowy form factor, przejście na 6, nowy form factor, Touch ID. No mógłbym wymieniać tego wszystkiego bardzo dużo. Zgadzam się z Norbertem, według mnie od iPhone'a 12, odkąd się pojawiła ta sama obudowa, tam się nie dzieje nic. Szczególnie w przestrzeni no właśnie. Pro. Uważam, że to jest...
W przestrzeni nie Pro się dzieje bardzo dużo, nie? I ta ostatnia zmiana między 14 a 15 jest gigantyczna, tak? Bo tam ten aparat naprawdę no, różni się, tak? Od tego,
no ale Maciek, to rozmawiamy w kółko cały czas o tym, że mamy lepszy no. aparat, albo lepszy ekran, albo pojemniejszą
no
baterię.
Tak, no
tak,
no, okrągłego iPhone'a
zawsze
nie
dostaniemy, jest tak, że.
No.
Zawsze jest tak, że albo software goni hardware, albo hardware goni software. Ja mam wrażenie, że my od wielu lat jesteśmy w takiej przestrzeni, że ten hardware dużo, dużo bardziej wyprzedza możliwości software'owe. Że software to jest coś, co nie dowozi w tym momencie fajnych feature'ów. Uważam, że trochę czekali na to, żeby znaleźć jakieś coś, co będzie fajne. I AI... jest tą rzeczą, no chociażby zobaczcie, Maciek, oboje macie, zresztą Norbert, też masz okulary od Mety, tak? Wprowadzony jest update do okularów do Mety, który rozpoznaje obiekty, jest wam w stanie powiedzieć, na co wy patrzycie. I to nie jest...
W Polsce jeszcze to nie działa, przynajmniej mi
nie też nie zadziałało. Raz próbowało zadziałać, ale...
Dobra, tak, ale no. Słuchajcie, in general to jest kierunek, jest jakieś inne third party firmy, pokazują jakiś kierunek, jak my możemy korzystać z ogromnego potencjału ery machine learningowej. Liczę na to, że iOS 18 będzie to dowoził, bo jesteśmy w erze, w której już zaczynają być, że tak powiem, wojny wewnątrz AI-owe. Tak naprawdę różne ze sobą produkty zaczynają konkurować. My zaczęliśmy z czatem GPT, myśleliśmy, że będziemy z nim na zawsze, a się okazuje, że powstają konkurencyjne produkty, które są też dobre, więc bycie z tyłu nie jest dobre.
Zgadza się. To Maćku, bo Maćku, Marcelu, sorry. Marcel, ty napisałeś, że porzuciłeś chat GPT na rzecz Copilot.
Tak, bo powiem wam, że ja byłem subskrybentem GPT-4.
Co więcej, ja zrobiłem to samo.
No, i to mi się podoba. To jest to, co chciałem usłyszeć dzisiaj. To zrobiłeś mi dzień. Słuchajcie, nie no. Jakby ja byłem subskrybentem GPT, sprawdziłem od wielu, wielu miesięcy. Nie powiem wam, czy to było 8, 10, ale od dawna. I on się sprawdzał, natomiast zwróciłem uwagę, że ma ten sam syndrom co Siri, czyli głupieje. Robi się głupszy. Gdzieś tam przeczytałem w międzyczasie, że OpenAI obcięło tokeny. No ale dobra, to jest coś, z czym się musimy liczyć. Natomiast dlaczego przerzuciłem się na Copilota? Bo zobaczyłem, że wartość merytoryczna z Copilota jest taka sama, natomiast Microsoft poradził sobie z jedną rzeczą dużo, dużo lepiej niż cała reszta. Microsoft ekspresowo zaimplementował funkcjonalności AI do, czy tam machine learningu, do swoich stałych produktów. I w dniu dzisiejszym ja odpalam aplikację Outlook, dostaję maila i klikam tylko Copilot odpowiedz i on mam tam do wyboru. Short, medium, long. Długo, krótką, średnią, długą. Jaka jest, jaki ma być ton tej wypowiedzi? Neutralny, zabawny, ostry i tak dalej. Klikam i on czyta całą dyskusję, która tam była i odpowiada mi na tego maila. I pisze to fenomenalnie. Analogicznie Copilot w Wordzie, analogicznie Copilot w Excelu i w PowerPoincie. I dla mnie to jest po prostu piękne wyjście z teorii do praktyki i pokazanie, jak narzędzia machine learningowe, jak narzędzia AI-owe będą realnie nam pomagać. I Copilot po prostu robi robotę świetnie. Norbert, a czemu ty?
Bo ja używam tej klawiatury od Microsoftu na iPhonie i tam jest wbudowany Copilot w klawiaturę, czyli mogę, wiesz, z poziomu dowolnego miejsca, co bym nie robił na iPhonie, w którym miejscu bym nie pisał, to mogę Swift, po prostu to jest Microsoft Swift Key i tam jest Copilot wbudowany, mogę z dowolnego momentu wywołać sobie to właśnie tego Copilota w każdym miejscu, gdzie jestem, czyli mogę właśnie z kimś rozmawiam na iMessage, o czymś mogę wcisnąć sobie w każdej chwili Copilota, zadać pytanie i potem tylko zrobić kopiuj wklej, wkleić do rozmowy, więc to jest fantastyczne. No plus tego naprawdę no, jakościowo te odpowiedzi, które daje Copilot, są one zdecydowanie wyższe. Naprawdę on prawie nie kłamie w porównaniu z czatem GPT, który jest po prostu takim bajkopisarzem, no to jest tak. Dość duża naprawdę zmiana.
Ale Norbert, powiem ci, że... Sorry Maciek, jeszcze tylko Norbertowi odpowiem, bo to teraz powiedziałeś mi o tej klawiaturze, ja zaraz skończymy nagrywać podcast i instaluję tą klawiaturę od razu i chcę to mieć, bo to jest, że tak powiem brzydko, broń nuklearna na Twitterze. Jeżeli masz co-pilota i fact-checki w momencie, kiedy jesteś aktywny na Twitterze, to jest miazga.
Zgadza się.
Ja też mam tego Copilota, bo sobie kupiłem w międzyczasie, bo też ostatnio robiłem dużo i mam też ChatGPT licencję i ona też już jest wygasająca i pewnie jej nie przedłużę. Natomiast Copilot jest o tyle fajny. Szczerze mówiąc, to zacząłem chyba najpierw korzystać z tego Copilota bardziej, dlatego że on do tego, co wyszukuje, znajduje od razu źródła.
Tak, co nie? Tak. Przypisy robi, od razu robi na końcu. Jedynka, dwójka, przypis, idealnie.
Tak, więc to jest super, nie? Że możemy od razu sprawdzić, czy to nie są jakieś głupoty.
Tak, dokładnie tak, bo widać, wiadomo, od razu skąd wziął, z której strony wziął informację na dany temat, więc faktycznie możemy dość łatwo i dzięki temu on też, wiesz, mocno się uwiarygadnia w tym, co robi, więc naprawdę jakby w ogóle zapomniałem o czacie GPT już, bo... No bo jest dużo gorszy. A co więcej, wiesz, tak naprawdę możesz i tam bardzo łatwo możesz też obrazki generować, więc super.
Ja też polecam wszystkim. Nawet jak korzystacie z GPT, spróbujcie, bo ja zacząłem od takiego modelu, że chciałem sobie na jeden miesiąc wziąć Copilot i wejść z GPT, żeby chociaż spróbować. W tym momencie to jest taka zmiana, która jest już nie do odwrócenia, bo mówię, ja z tego korzystam. To po prostu... fajnie działa, szczególnie właśnie w integracji z jakimś programem mailowym. Super.
A jeszcze ja chyba to w ogóle mam jakoś za darmo, bo tutaj w firmie mamy wykupowane jakieś duże subskrypcje Microsoftu 365 i mam wrażenie, że w którymś z tych pakietów ten Copilot jest jakby wbudowany i jest darmowy.
O, widzisz. Dobra, co mamy dalej, słuchajcie?
Co mamy dalej? Ja bym poszedł w takim temacie tutaj w dwa tematy motoryzacyjne, który już jeden został, a potem taki jeden na koniec jeszcze fajny newsik. Dwa tematy motoryzacyjne, które jeden wywołał już ktoś ten temat, któryś z was o tym, że o Tesli, że to Marcel powiedział, że jest na minus 30% na akcjach Tesli. Więc może być tak, Maćku, że Marcelu, że na chwileczkę zarobisz, bo Tesla podnosi ceny samochodów. I model Y, model Y, czyli najbardziej popularny samochód roku 2023 wśród wszystkich samochodów i spalinowych, i elektrycznych, no właśnie zaliczył dość sporo podwyżkę cen. W Polsce się to przekłada o 10 tysięcy złotych na model bazowy plus model performance, a model long range został w starej cenie. Więc no tutaj jakaś podwyżka cen. No. To też pokazuje, że Tesla już jest chyba, albo uważa, że jest tak silna i ten samochód się tak dobrze sprzedaje, że więc może to podnieść ceny. Wszyscy czekali na lift Y-ka a zamiast liftu dostaliśmy podwyżkę cen.
Znaczy ja uważam, że akurat oni podnieśli tę najtańszą bazową wersję i podnieśli performance, tak? Natomiast super jest to, że zostawili tą pośrodku i ona chyba najbardziej popularna. Znaczy właśnie, czy ona jest najbardziej popularna, to nie wiem.
No nie,
bo pewnie,
najbardziej popularna była standard.
Bo jednak mimo wszystko tą najtańszą ludzie kupowali, ale w tym momencie już jest większy sens sięgnięcia po tą wyższą, bo jest jakby ta różnica się zmniejszyła trochę.
A co więcej, jak już sięgasz po tą wyższą, no to performance też nie poszła w górę, no to kurde, to performance.
Nie, performance poszła w górę też. Tak, tylko tak, long range został.
W górę,
więc,
tak, przepraszam.
Więc on się też oddalił od performance trochę, oddalił się, przybliżył się do tej bazowej wersji. Myślę, że wydaje, że to dobrze, nie? Będzie jej więcej na rynku, to zawsze jest większe zasięgi, mniej ludzi na ładowarkach.
Okej. Okay. Dygresja mała w temacie Tesli. Nie wiem, czy widzieliście na Twitterze, że pod moją nieobecność, gdy byłem we Włoszech na jazdach testowych Volvo EX30, moja Tesla zaliczyła dzwona w Warszawie.
Widzieliśmy.
Tak.
Tak, właśnie moja Monika jechała samochodem, na czerwonym świetle wjechał jej Nissan, uderzył ją, no po prostu wjechał jej przed, wjechał jej bezpośrednio przed nos i nie było tam opcji ani automatycznej reakcji, ani manualnej reakcji na to. Samochód odstawiają w piątek w tamtym tygodniu do serwisu. To jest trójka nowa, czyli ten Highland popularnie
mają
zwany.
Części?
I dzisiaj... No właśnie, chciałem coś powiedzieć na ten temat. No i dzisiaj dostałem informację, że tam w sumie to nie jest dużo uszkodzone. Wszyscy w internecie, którzy mówili, zobaczysz, będzie szkoda całkowita, no mogą być spokojni. Tam nawet za bardzo nie poszły wzmocnienia pod zderzakiem, takie, które są wymienne. Tesla ma tam takie konstrukcje, że może takie wzmocnienia właśnie takie, które mają się zgiąć w trakcie uderzenia, że one są odkręcane i bardzo łatwo jest wymienić ten element, więc jedno z takich wzmocnień przednich poszło. Generalnie tam bardzo mało jest, ale są dwie małe, albo generalnie wszystkie części są. Oprócz dwóch małych głupot, których nie ma, Tesla, jak to pan napisał mi w mailu dzisiaj pięknie, że Tesla mówi, że data, to bardzo ładnie ujął, termin zakończenia naprawy uzależniony jest od terminu dostarczenia wszystkich części. Na ten moment widzimy, że wzmocnienie czołowe oraz czujnik ochrony pieszych są na zamówieniach zaległych i producent nie podaje ich dat dostawy. No więc dopytałem, co to, nie wiem, tydzień, dwa? A pan dodać, no nie no, w miesiące.
Kwartał.
No więc zobaczymy.
A ten samochód jest jeżdżący, czy nie?
Odkąd trafił do serwisu, to już...
Samochód odkąd trafił do serwisu, już nie jest jeżdżący. On był jeżdżący tak naprawdę, chociaż z drugiej strony nie powinien jeździć, bo miał pękniętą lampę. Okej, lampa świeciła normalnie, ale była pęknięta, więc teoretycznie mógłbym dostać za to mandat i zostać mi zabrany dowód rejestracyjny, więc samochód nie powinien jeździć. A jak trafił do serwisu, został rozebrany już cały przód doszczętnie, no to wiadomo, że już nie jest jeżdżący teraz. No więc będę odbierał samochód zastępczy. I jestem ciekaw, ile mój samochód postoi w serwisie. Serwis powiedział mi, że oni są w stanie zakończyć naprawę w tydzień czasu, no ale muszą otrzymać te elementy. No a brakuje im tych dwóch części malutkich. Cała reszta jest. Cała reszta, niektóre rzeczy mają w ogóle od ręki. Na przykład mają od ręki przedni zderzak, czy błotnik, czy reflektor, ale no nie mają tych dwóch malutkich części dostępnych. No i to może się wypuścić.
Do wakacji
miesiąca.
Będzie.
Ile ty macie?
Ja 2,5 miesiąca chyba czekałem. Jakoś 13 czerwca chyba. Też miałem więcej w tym samym czasie, bo jakoś to było 2 lata temu, tak? Ale miałem właśnie jakoś tak w drugiej połowie marca. Też zdarzenie, nie? I potem z serwisem przygody.
No i właśnie pan mi też po serwisu powiedział z autoryzowanego Tesla Body Shopu, że no do Highlandów jest tak ciężko części na ten moment, że...
No bo są nowe, ale mam nadzieję, że to wszystko i tak jakoś się zakończy szybciej.
Jestem ciekawy, co dostaniesz zastępczego, albo czy już dostałeś?
Jeszcze nie dostałem, bo nie potrzebowałem, bo mam jakiś samochód prasowy, teraz jeżdżę prasówką i powiedziałem im, że potrzebuję 2 kwietnia samochód zastępczy, bo oddaję prasówkę i zastrzegłem, że oczywiście chcę samochód elektryczny. I dostałem dzisiaj informację, że mam rezerwację, ale bez informacji, jaki to jest model samochodu, więc napisałem dzisiaj do nich z pytaniem, jaki to model samochodu został mi zarezerwowany, więc mam nadzieję, że faktycznie podobno ten... Ta ta firma, ten konkretny Tesla Body Shop, oni dają w zastępstwie modele Y Performance.
Nie, znając życie, za twoją krucjatę na CHAdeMO dostaniesz Nissana Leaf.
Może tak być.
Ale a propos tego samego zdarzenia, to chyba bardzo ciekawy był ten wątek na Twitterze, gdzie tak. Wiele osób musiało swoje tam żale też wyrazić jakieś i to, mnie to cały czas zastanawia, że jak to trzeba mieć nudne życie, żeby pisać takie rzeczy, nie?
Tak, szczególnie, że się tam nie było i w ogóle, wiesz, bo tam, żeby tak powiedzieć wam, to bardzo dużo ludzi na podstawie filmiku, który wrzuciłem, filmik w żaden stopniu nie cięty, po prostu z filmik nagrany z Tesli, pokazujący, jak się wydarzył ta stłuczka. I bardzo dużo ludzi na podstawie tego filmiku mówiło, że no nie, ale to niepotrzebnie, ten ktoś, kto ruszał Teslą, ruszył, powinien czekać albo zmienił kierunek w trakcie, widać tam minimalną zmianę kierunku w trakcie przejeżdżania przez skrzyżowanie i w ogóle ci ludzie nie byli tam na miejscu, nie widzieli sytuacji, widzieli tylko filmik i naprawdę daleko idące
wnioski. Z całym szacunkiem wdawanie się w dyskusję w tym temacie, szczególnie na mojej ukochanej platformie X, to tylko dla radochy można robić, ale nie dla...
No chyba tylko tak. W każdym razie właśnie jakby policjanci, którzy przyjechali na miejsce, nie mieli wątpliwości. Co więcej ciekawe było to, że Monika jechała tym samochodem i ona nie chciała wzywać policji do tego. No ona wiedziała, że ruszyła na zielonym. Co więcej, ruszyła bardzo późno, bo jeszcze samochody zjechały na późnym żółtym, więc ona ruszyła dość późno, nie od razu tak naprawdę, więc w ogóle nie chciała wzywać policji. Uparł się ten pan, który spowodował stłuczkę, uparł się na wezwanie policji, po czym dostał mandat 15 punktów, 1500 zł.
Cudownie.
Więc chyba cudownie, tak, a jego samochód jeszcze pojechał na lewecie do domu, bo dostał w koło, więc tam dość prosto było, więc no tak, ten wątek był dobry, faktycznie podlinkuję to.
Tak, wątku też się specjaliści znaleźli, którzy uważali, że to wina właśnie była Tesli, tak?
Więc tak. Tak, albo że Tesla, albo w ogóle, to co to za systemy autonomiczne ma Tesla, że się nie zatrzymała? Ej, no kurde, nieważne, czy samochód, jak bardzo autonomiczny będzie samochód, jeżeli ktoś inny będzie chciał w ciebie uderzyć, to samochód autonomiczny nagle nie przeskoczy na inny pas sam, nie podskoczy do góry, nie odfrunie. No po prostu dostanie w bok albo gdzieś strzała tam, gdzie ktoś będzie musiał tego strzała sprzedać. No.
Słuchajcie, ja się dziwię najbardziej, że nikt nie zadawał pytania, dlaczego ona się nie zapaliła.
Tak, takich rzeczy nie było, aczkolwiek dużo ludzi po zdjęciu, które tam było, mówiły mi, bo oczywiście napisałem prześmiewczo, chyba nie będzie szkody całkowitej, to dużo ludzi odpowiadało bardzo poważnie. Poczekaj, aż rozbiorą, różnie może być. Podobno Tesla ma takie czujniki, że jak one wyczują uderzenie, to potem ograniczają prędkość ładowania baterii.
No wiesz, to jest raczej do sprawdzenia, ale...
No, więc tak, z takich ciekawostek. Ale o Tesli to mieliśmy tylko podwyżkę cen. Ja mam ciekawszy dla was temat. W tamtym tygodniu byłem na jazdach testowych Volvo EX30 i o samym samochodzie teraz nie będę mówił. Możecie przeczytać na Instagramie, dzisiaj o nim napisałem. Na Twitterze też. Ale Volvo EX30 to jest samochód zrobiony na takiej platformie, na której ma być robiona też może w przyszłości Izera, czyli polski samochód elektryczny. I dokładnie jak byłem na tych jazdach, to gruchnęła wiadomość, że no jak to serwisy ładnie napisały, dotarła miotła do spółki Electromobility Poland i cała rada nadzorcza i wszyscy zostali wymienieni i zostały powołane do tej rady nadzorczej zupełnie nowe osoby, w tym na przykład i pewnie zupełnie na to nie zwrócił uwagi, gdyby nie to, że jest tam powołany mój dobry kolega Maciek Mazur, czyli szef PSPA, czyli Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Człowiek, który wie o elektromobilności wszystko. Więc nieraz się śmieszkowaliśmy we dwóch z Izery, więc skoro on został powołany do zarządu tej spółki, to ja wiem, że nic złego się tam nie stanie, czyli albo będzie pomysł, żeby faktycznie zacząć produkować te samochody i zrobić to w logiczny jakiś sposób, albo po prostu zarząd uzna, że trzeba to zaorać. Aczkolwiek zmiana jest dość duża, no bo naprawdę bardzo mądre osoby weszły do tej rady nadzorczej i mam wrażenie, że to jest ta dobra zmiana, że tutaj coś się z tą Izerą może zadziać.
Ale jak to będzie chiński samochód po części, to nie będzie obłożony cłem?
Ale tych ceł nie ma, to widzisz, z tymi cłami to jest tak, że te cła miały być, ale tak naprawdę nikt ich nie wprowadził. Na ten moment zostały wprowadzone tylko taki scoring trochę samochodów, ile tych samochodów z Chin przyjeżdża, jak dużo mocno one są właśnie chińskie i w ogóle. I jest taki robiony scoring, który miałby posłużyć do tego, żeby wprowadzić te cła. Te cła nie zostały wprowadzone. Nagle, gdy się okazało, że może być coś takiego jak te cła, to wszyscy szefowie największych firm motoryzacyjnych w Europie nagle zaczęli mówić, nie, te cła to są niepotrzebne. Chińskie firmy są potrzebne na europejskim rynku, bo wzmagają konkurencyjność. I w ogóle na przykład mówi tak szef Mercedesa, to logiczne, bo 30% biznesu Mercedesa jest w Chinach, więc gdyby nagle Chiny zrobiły cła zaporowe w odwrotną stronę, a przecież oczywiste, żeby to się stało, naturalne, no to Mercedes, utracąc 30% sprzedaży, jest absolutnie pod wodą. Zresztą podobna sytuacja z grupą Volkswagena, BMW tam troszeczkę mniej, ale generalnie europejscy producenci są mocno, mają umoczone łapki w Chinach i to już nie da się tego rozdzielić. To już nie jest ten moment, że możemy sobie podzielić i mówić, nie, to niech tam Chińczycy sobie robią coś u siebie, będziemy robili coś u siebie. Te rynki są zbyt powiązane. Nie da się tego rozdzielić.
Ja uważam osobiście, że te cła będą mimo wszystko i tutaj jestem, nie mówię tego to absolutnie z jakimś tam przekąsem, tylko raczej jestem ciekawy, Norbert, jak nam się to rozwinie. Ja uważam, że rynek chiński bardzo mocno pracuje już wewnętrznie nad tym, żeby się od europejskiego rynku motoryzacyjnego odciąć całkowicie i uważam, że ten Mercedes przysłowiowy, on, czy będą te cła, czy nie, on straci udział w rynku chińskim, bo po prostu tam powstaje, tam jest jakiegoś rodzaju rewolucja na rynku automotive i po prostu te firmy, które już tam są, one będą ten tort zjadać europejskim rynkom. Natomiast myślę, że jeżeli Unia Europejska w jakikolwiek sposób chce chronić swój rynek w tym momencie, szczególnie nie nawet przed chińskimi samochodami, które się pojawią na drogach i które na przykład BYD będzie na Węgrzech produkować czy gdzieś tam, tylko o stricte samochodach, które będą importowane z Chin, gdzie jest po prostu koszty wytwarzania tego są dużo niższe. Myślę, że te cła się pojawią, bo europejska motoryzacja jest w tyle i to jest dla nich jedyna szansa, żeby nadrobić, że tak powiem, tą stratę, zanim zostaną zjedzeni.
No tak, tylko czy też no to... w interesie Unii jeszcze na tym etapie nie jest to, żeby jednak, żeby w tym momencie, tak, żeby było stać zwłaszcza wschodnią Europę na to, żeby jednak sięgnąć po elektromobilność, nie?
Wiesz, Maciek, patrząc na politykę, ale to idziemy, wiesz, w bardzo niebezpieczny teren. No, mi się wydaje, że stricte polityka unijna patrzy w kierunku transportu zbiorowego i tak dalej. Natomiast myślę, że jeśli mówisz nawet o tym, czy będzie stać normalnego, takiego przeciętnego obywatela na samochód elektryczny, Unia Europejska ma narzędzia na to, żeby było go stać na samochód elektryczny z rynku europejskiego, a nie z rynku zewnętrznego, tak? I z drugiej strony wprowadzenie tych ceł też będzie miało na celu ograniczenie produkcji po stronie chińskiej, czyli, że tak powiem, wyrównanie tych szans. Czy tak będzie? Nie wiem. To jest zupełnie moja spekulacja. Jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie, bo może być różnie.
Znaczy to jest ten model amerykański.
Stany Zjednoczone też deklarują jakiś tam rodzaj clenia się w kierunku chińskich rynków motoryzacyjnych i też bronią de facto swoich koncernów.
To też żeśmy rozmawiali chyba już, nie wiem, parę odcinków temu o tym, że mówiłeś, że właśnie że w Stanach jest tak, że oni tylko i wyłącznie dotują te samochody, które są w Stanach produkowane, tak? A nie nic z zewnątrz.
Tak, na przykład 7,5 tysiąca credit tax, który dostajesz na samochód elektryczny, dostajesz tylko na samochód, który jest produkowany w USA i to wszystkie części, łącznie z baterią. Bateria też musi być produkowana na terenie USA i były takie samochody, które na przykład można było na ich, na nie dostać partial, ten tax credit, czy jakąś tam część, tam z tabeli się to liczyło, bo na przykład właśnie bateria nie była składana w Stanach Zjednoczonych i teraz na przykład no, Hyundai, Kia się bardzo szybko dostosowały do tego i nagle się udało całą tą produkcję tych elektryków przenieść tutaj, no bo 7,5 tysiąca dolarów to jest dużo.
No i teraz tak, może ta fabryka Izery czy czegokolwiek innego z koncernu Geely, która miałaby powstać w Polsce, może to jest właśnie taka dobra odpowiedź na to, że skoro mały być cła na samochody na przykład tylko importowane, nie te produkowane w Europie, no to zróbmy fabrykę chińskich samochodów w Europie, zróbmy fabrykę w Polsce, BYD robi na Węgrzech, no i wtedy będziemy te cła jakoś omijali, a co do zasady ja uważam, że taka fabryka zawsze robi dobrze dla danego kraju, bo w tej fabryce pracują ludzie, zarabiają pieniądze, szkolą się kadry menedżerskie, bo uczą się produkcji samochodów elektrycznych, uczą się inżynierowie, jak się takie samochody konstruuje, więc no to jest
płacą
tylko
podatki.
I do...
Oczywiście, no tutaj
płacą podatki,
mamy...
wszystko od groma dobrych rzeczy się może zadziać, więc co do zasady nie wiem, co tam powstanie. Wiem, że nowa rada nadzorcza i nazwiska, które tam są, po raz pierwszy w tym projekcie mogą dawać nadzieję, że to będzie coś więcej niż przepalanie pieniędzy na wypłaty.
No, zobaczymy.
To tyle w temacie.
Na pewno będziemy się przyglądać.
Dokładnie tak. I ostatni temat, który mam chyba dzisiaj, bo tam jest jeszcze temat, który napisał, że Kia K4, to chyba dopisał Marcel ten temat.
Tak.
Ale bym, Marcel, poczekał z tym tematem na przyszły tydzień, bo bardzo mało wiemy o Kia K4, nowym samochodzie od Kia, ponieważ prezentacja będzie dopiero, dzisiaj nagrywam to w poniedziałek, prezentacja będzie w Nowym Jorku w środę. Komunikat prasowy jest bardzo enigmatyczny, trochę renderów, mało
więc
rzeczy.
Więc zaparkujmy ten temat i poczekajmy na przyszły tydzień.
Poczekajmy, dokładnie tak. Więc ostatni temat, bardzo szybki, ale bardzo ciekawy moim zdaniem, ponieważ powolutku nam wyrasta bardzo duży gigant finansowo-technologiczny już powoli, czyli mówię o Revolucie, który właśnie zaoferował usługi telekomunikacyjne w swojej aplikacji. Możemy w aplikacji Revoluta dodać sobie kartę eSIM, która działa w 108 krajach na świecie i daje tam 3 GB danych w tym najwyższym pakiecie. Ja mam pakiet Ultra. Mam tam 3 GB danych w dowolnym miejscu na świecie, w którym będę, bo 108 krajów to prawie dowolne miejsce. Nie tylko Unia Europejska, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, no bardzo dużo różnych państw. Jest to kolejna rzecz, gdzie wchodzi Revolut ostro. Ja mam plan Ultra w Revolucie i ten plan Ultra pozwala na naprawdę bardzo duże rzeczy, bo nie mam darmowe saloniki na lotniskach, mam darmowego VPN-a, mam darmowe wejściówki do sieci coworkingów różnych, więc naprawdę tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy w Revolucie. Teraz dochodzą te karty eSIM, no i mam wrażenie, że tu powoli nam wyrasta po prostu bardzo duży gracz.
Ja właśnie sobie sprawdziłem dla Stanów Zjednoczonych, jak wygląda oferta, jakbym chciał na przykład lecąc do Stanów kupić tylko na Stany, no to 10 giga kosztuje 100 zł, to nie jest zła cena.
Znaczy,
dobra,
też
nie, ale nie jest tragedia, nie? Jeśli chodzi o taki właśnie, nie wiem, wylot na tydzień.
To znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że to co Revolut proponuje, to się wpisuje w ich model, strategię, misję, wizję firmy, czyli takiego wspomagacza cię w momencie, kiedy wyjeżdżasz gdzieś na wyjazd, czyli masz kartę płatniczą wielowalutową, w której bardzo łatwo i szybko możesz robić przelewy, zasilać ją, wypłacać gotówkę, płacić w obcej walucie. Doszła do tego usługa, że tak powiem...
Internetu.
Internetu, tak. Fajnie, ja się cieszę, że takie coś jest, ale poczekałbym z osądem, zobaczymy jak to się przejmie.
Ja mam wrażenie, że to jest usługa, wiesz, bo takich usług eSIM-owych mamy bardzo dużo na rynku i one są, wiesz, mamy Airlo, mamy no, dużo. Ja byłem w Stanach jak ostatnio, no to kupiłem sobie kartę prawdziwą T-Mobile'a, z rozmowami też darmowymi i kupiłem sobie też eSIM-kę, doleciałem do Stanów, miałem aktywną, tylko mam wrażenie, że tam dość wysoki jest próg wejścia, że tam ludzie nie potrafią tego do końca zrobić, że to jest jakaś inna aplikacja, musisz kupić jakiś pakiet, musisz... A tutaj masz wszystko w jednej prostej aplikacji. Ludzie się przyzwyczaili już do Revoluta. Revolut jest bardzo popularną aplikacją, ludzie już ją znają i to, że oni ci dodają tą eSIM, no to jest coś, co przekraczasz ten taki trochę próg technologiczny, że to nagle jest bardzo proste, że to w aplikacji, którą już znasz, w aplikacji twojego banku właśnie, gdzie masz to, co bardzo dobrze powiedziałeś, Marcel, pomaga ci we wszystkich wyjazdach, bo tam przecież masz ubezpieczenia podróżne, które się aktywują, gdy wyjeżdżasz za granicę automatycznie.
Tak.
No i bardzo dużo różnych rzeczy. No to tutaj ten eSIM dochodzi i on przenosi ten eSIM z tego troszeczkę świadka ciut technologicznego, tych bardziej ludzi, którzy orientują się w technologii, do absolutnie szerokiego grona ludzi, którzy do tej pory mogli nie wiedzieć, że mają coś takiego w telefonie jak
eSIM. Znaczy ja w tym momencie też sprawdziłem, to nie jest usługa świadczona przez Revolut, tylko to jest One Global.
Nie, no tak, to jest oczywiste, że to nie jest od Revoluta usługa, to jest to jakby chyba nie ma wątpliwości.
Jasne, no po prostu dodali to oferty, tak. Wiecie co, znaczy było coś takiego, chyba nadal funkcjonuje, nie wiem, w iPhone'ie się nie da dokupić, nie, z poziomu z iOS-a samego, natomiast w iPadach W iPadzie można, nie?
Tak, z
iPada. Można sobie taki plan na cały świat też kupić bez żadnej aplikacji, tak naprawdę wchodząc gdzieś tam w ustawienia tego modemu, tak?
Dla mnie to jest coś fajnego. Mam wrażenie, że właśnie to jest coś, że coś takiego, co no, przybliża tą technologię właśnie eSIM-u i właśnie kart, które można sobie zainstalować na, dla innych ludzi. Ja z moimi 3 gigami w dowolnym miejscu na świecie, które mam w pakiecie, no to dla mnie w ogóle w większości przypadków to jest przy takich normalnych wyjazdach jest to absolutnie wystarczające. I więc no, bardzo się cieszę, bo faktycznie nie wiem, jakieś takie wyjazdy, nie wiem, w jakieś bardzo egzotyczne miejsca, no to mogę tutaj być spokojnie obsłużone z automatu i nie muszę się o to po prostu martwić dodatkowo, że muszę kupić jakiś plan na, nie wiem, na dany egzotyczny kraj, do którego lecę. Tu mam po prostu pyk, cały świat.
No ten plan ultra nie jest też tani, nie? Więc on jakby...
On nie jest tani, bo to jest tam 300 chyba złotych...
Za rok?
Miesięcznie? Czy za rok? Nie. Tam,
Ja wiem, że to jakoś, poczekaj. Bo ten poprzedni, który nie był ultrą, to on kosztował coś koło 50 zł, nie? Jak na...
Tak, to jest dość drogo, ale wiem, że to mi się zupełnie opłaca, bo tam masz większe cashbacki, po pierwsze. Po drugie masz właśnie... Nie, tam nie jest, tam okay, nie jest tak drogo.
On kosztuje właśnie swojego głównego konta.
Dokładnie tak. Jak ja po prostu ja robię sobie tak, że ja sobie robię, jako że prowadzę firmę, to ja robię sobie po prostu przelewy, robię sobie wypłaty. I robię sobie wypłatę 260 zł miesięcznie. Robię sobie wypłatę na Revoluta. Moją miesięczną, rozumiem. Co miesiąc.
I to są pieniądze, które wydajesz po prostu na co dzień.
I to są te pieniądze, które wydaję na co dzień. I cashbacki, które mam stamtąd, plus tego mam darmowe saloniki na lotniskach. A ja zazwyczaj raz, dwa miesiące gdzieś latam, więc...
Ile tych saloników masz?
Unlimited.
Tak, jest unlimited faktycznie.
Jest unlimited... Tam nie ma tych najlepszych saloników oczywiście, są te głównie, kooperacja, bo jest to kooperacja z Dragon Passem, czyli to są tylko te saloniki, w których jest Dragon
Pass. Słuchajcie,
jestem
w szoku, jakie oni tu rzeczy dają raczej... dodatkowo. Nie wiem, czy to potwierdzisz, ale widzę, że dają tak, NordVPN.
Wszystko. NordVPN mam.
Dają Tindera Gold.
Dają Tindera.
Dają te saloniki, dają cashbacki, no trzeba by się przyjrzeć, rzeczywiście.
Dają ileś wejść, chyba 5 miesięcznie czy 6 miesięcznie do WeWorku. Ja z tego często korzystam, z tego WeWorku, jak się spotykam, bo z kimś na mieście, czyli mam jakieś spotkanie biznesowe, ja głównie prowadzę biuro z domu, głównie jestem w domu, ale czasem jest tak, że muszę spotkać się z kimś na mieście. No wtedy korzystam z tego UWorku. Idę do tego UWorku, tam mogę zaprosić sobie jakąś osobę na spotkanie, możemy sobie usiąść, wypić kawę, kawa jest darmowa, a darmowa jest różne rzeczy w tych UWorkach, więc to jest coś, co regularnie stosuję. I no mówię, generalnie jest to fajne rozwinięcie. I to jest mój ostatni temat na dzisiaj.
No to...
I to był fajny temat. Ja
szczerze mówiąc będę...
sprawdzę tobie. Chociaż Revolut w Stanach jest kompletnie niepopularny i się nie wpisuje tutaj, to sprawdzę.
Ja też sobie sprawdzę właśnie i przeklikam i zobaczę, co tam można dostać i może rzeczywiście mi się opłaci.
Ja jeszcze robię taki numer tam na tym Revolucie, że robię, jako że tam są darmowe zakupy kryptowalut i nie ma chyba żadnej w ogóle prowizji, to ja mam zrobione tak, że ileś tam procent z każdej transakcji kartą, czy tam zaokrąglenia te końcówki, nie są, są nie przelewane do skarbonki, tylko kupuję za to bitcoiny. I to jest taka forma oszczędności, nie wiem, albo inwestycji, jak ktoś woli. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy również.
Równa godzina nagrania
dziękuję
minęła.
Dziękuję również. To był bardzo przyjemny odcinek i czekamy.
Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Cześć. Hej. Cześć, hej.
Tech Love. Z miłości do technologii.